I z ostatniej chwili analizujemy spływające informacje o tym, jak będzie wyglądać, jak będą wyglądać listy do Europarlamentu różnych partii. W studio Krzysztof Skowroński.
Dzień dobry.
I Łukasz Jankowski. No to do informacji, które przekazał Arkadiusz, też jest tak, że nie wiadomo, kiedy właściwie PiS ogłosi listy. W naszym studio Piotr Müller mówił rzeczywiście, że będzie to prawdopodobnie piątek, ale zastrzegał też, że może być później. Kilkanaście minut temu na konferencji prasowej rzecznik Prawa i Sprawiedliwości Rafał Bochenek powiedział, że być może nawet w weekend tych nazwisk jeszcze nie będziemy znali. Zobaczymy, sytuacja jest dynamiczna. Na pewno w weekend konwencja polityczna, konwencja wyborcza w zasadzie już Prawa i Sprawiedliwości związana z wyborami do Europarlamentu. Trochę w takiej konwencji polityczno-eksperckiej. No ale inne partie pokazują już nazwiska. I tak, wiemy, że na pewno o mandat europosła z pierwszego miejsca w województwie śląskim będzie ubiegał się Borys Budka. Tam do tej pory startował przez wiele lat Jerzy Buzek, który kończy swoją karierę polityczną, być może w ogóle w tym roku. Już wiemy, że nie wystartuje do Europarlamentu polityk grubo po 80.
Dla mnie jest to informacja bardzo ciekawa, bo Jerzy Buzek był wielomasztowcem, jeśli chodzi o Śląsk. Był chyba drugi, jeśli chodzi o ilość głosów, które zdobył w poprzedniej kampanii.
Ale wtedy Beata Szydło miała ponad 500 000 i nikt z nią nie mógł konkurować, ale w wcześniejszych wyborach często miał najlepszy.
Tak, ale chyba Jerzy Buzek był numer dwa. Po bracie tak. Szydło był numerem dwa, także Borys Budka ma przed nim trudne zadanie. Myślę, że nie ma charyzmy Jerzego Buzka.
Jerzy Buzek, 83 lata, urodziny 3 lipca 1940 rok. To rzeczywiście polityk już doświadczony i może rzeczywiście to ostatnia...
To prawda, że jest bardzo doświadczonym politykiem. Przez 4 lata był premierem Rzeczpospolitej, przez część tego premierowania był premierem rządu mniejszościowego. Kiedy przestał być premierem, był zupełnie zagubiony. Zamieszkał przy ulicy Miodowej w kawalerce wynajętej przez jego córkę, albo była własnością jego córki ta kawalerka. Zupełnie nie wiedział, jak poruszać się po ulicach Warszawy, ale w końcu się przyzwyczaił, trafił do Europarlamentu. Był tam znaczącą postacią nie tylko w polskim obozie, ale w ogóle był w końcu szefem Parlamentu Europejskiego przez 2 lata, chyba w 2,5 roku.
Połowę kadencji wtedy była umowa, że raz mają chadecy, raz mają socjaliści. Wówczas rzeczywiście taka, ale żeby nie było tak, że tylko ktoś odchodzi, także wracają nazwiska z przeszłości na listy, jak podaje portal Interia. Nie wiem, czy pan zgadnie, kto będzie na dwójce w Warszawie na listach Koalicji Obywatelskiej.
Nie zgadnę.
Kto może wrócić w Warszawie?
Nie mam pojęcia.
I też był premierem.
Premier z Warszawy.
Nie, to może nie był przez... Ale prezesem Narodowego Banku Polskiego.
Balcerowicz. Belka.
Hanna Gronkiewicz. Walc będzie wiceliderką warszawskiej listy Koalicji Obywatelskiej.
No to też niespodzianka. Byłem przekonany, że to już jest głęboka emerytura, a tymczasem po przygodzie z Warszawą, po przygodzie z Narodowym Bankiem Polskim i po przygodzie z Europejskim Bankiem.
Tak, awansowałem, choć się pani Gronkiewicz-Walc nigdy premierem nie była. Hanna Sobocka
była liderem partii Wiktoria. Było 3 przedstawicieli partii Wiktoria. Pani Gronkiewicz-Walc, Lech Falandysz, a 3 osoby nie pamiętam.
Partia związana, jak rozumiem, z Lechem Wałęsą.
Partia Lecha Wałęsy. Wiktoria, która się nie przerodziła nigdy w Wiktorię.
No tak, rzeczywiście nie było tam...
A potem wielokrotnie było głosowanie. Lech Wałęsa się uparł, że to Hanna Gronkiewicz-Walc zostanie szefem Narodowego Banku Polskiego. Jedno głosowanie, drugie głosowanie, 3 głosowanie, dopiero w 4 głosowaniu Hanna Gronkiewicz-Walc została prezesem Narodowego Banku Polskiego. I to bank niemiecki, Deutsche Bank, zawdzięcza Hannie Gronkiewicz-Walc to, że jest na polskim rynku.
I co jest ciekawe, powrót nieoczywisty, ciekawy, jak warszawiacy po aferze reprywatyzacyjnej. Pani Hanna Gronkiewicz-Walc przyznała się sama onegdaj, że za jej czasów w ratuszu działała mafia, więc zobaczymy, jak warszawiacy to przyjmą, ale to jest miejsce drugie. Nie wiem, czy pan redaktor zgadnie miejsce pierwsze. postać, która faktycznie...
Andrzej Halicki.
Nie, to Mazowsze. Andrzej Halicki obronił. To jest też ciekawe, bo Andrzej Halicki blisko związany z Grzegorzem Schetyną bał się o swój mandat. To mogę powiedzieć z czystym sumieniem, że nie był pewien. Utrzymał jednak przyjaźń Donalda Tuska, sympatia do Grzegorza Schetyny nie dogoniła Andrzeja Halickiego. Utrzymał się przynajmniej w tych doniesieniach na pozycji lidera lokomotywy tej mazowieckiej listy Koalicji Obywatelskiej. Ale w Warszawie jedynką będzie osoba, która faktycznie od paru lat ratuszem zarządza, czyli Marcin Kierwiński. I tu dochodzimy do drugiego ministra, który wybiera się do Brukseli. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji pakuje walizeczkę i zakłada melonik. Bardzo sympatycznie się wszystkim kłania i jedzie do Brukseli. Jedynka, mandat prawie że pewny.
A chyba mam wrażenie, że jego żona została radną z Warszawy.
Może będzie teraz radną z Brukseli w Warszawie. Tak też może być. Rada się spotyka raz na jakiś czas. Zawsze można na radę przylecieć, a brukselskie życie to rzeczywiście nie w kitmuchał. Dla wielu polityków to są rzeczywiście istotne elementy. Trzecia osoba, i to jest ciekawe, bo w Warszawie...
Pan Kierwiński, syn generała Kierwińskiego.
A nie pułkownika?
Chyba generała.
A dostał generała w końcu. No tak długo się nasłużył w Ludowym Wojsku Polskim, to może i szlify generalskie zdobył. Pan minister Kierwiński rzeczywiście pewien talent do takich rozgrywek ulicznych a la perelowskich pokazał przed Sejmem, więc może rzeczywiście ma to we krwi. Marcin Kierwiński, pierwsze miejsce zgodnie z tym razem, to są doniesienia Polsat News, ale widać, że to się wysypało, że była Rada Krajowa Platformy i zaczął po godzinie 10 prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski mówiąc o Borysie Budce i potem się rozeszły informacje z Platformy.
Ale to bardzo, bardzo ciekawe, dlatego że Borys Budka zajmował ważne stanowisko, jeśli chodzi o strukturę państwa i nagle z tego ważnego stanowiska po 4 miesiącach wyjeżdża.
A Marcin Kierwiński jest, nie?
No ale Marcin Kierwiński, no jeszcze minister spraw wewnętrznych i administracji, no bardzo ważne stanowisko. Widać, że Donald Tusk chce mieć silnych ludzi w Brukseli, ale mam wrażenie, że mniej istotne, no bo w końcu pan Budka jest odpowiedzialny za to, jak rozwija się Polska. Takie mam wrażenie, że to jest taka odpowiedzialność, Łukaszu.
No i odpowiedzialność dla polityków może najważniejsza, kto w jakiej radzie nadzorczej, a nade wszystko, kto w jakim zarządzie się znajdzie.
Bo czasami to jest nagroda, czasami to jest kara i teraz nie wiemy, czy to są nagrody, czy to są kary.
I żeby jeszcze było zabawniej, trzeci, czyli też potencjalnie osoba, która weźmie mandat, to jest Michał Szczerba, przewodniczący Komisji Śledczej do spraw afery wizowej. Nie wiem, czy zdobędzie mandat, ma na to spore szanse, bo być może koalicja, jak powiedziałem, 3 mandaty w Warszawie zgarnie. Jeżeli zgarnie, to nagle jedna z komisji śledczych zostaje bez głowy. I to nie jedyna komisja śledcza, której przewodniczący wybiera się do Europarlamentu. Śląsk omówiliśmy, ale tu jest jeszcze jedno ciekawe doniesienie. To jest Łukasz Kochut. Do tej pory europoseł z partii Wiosna, związany z Lewicą. Lewica, o tym jutro powiemy szerzej, z Piotrem Zarembą o godzinie 10:30. Lewica się rozsypuje na naszych oczach przy okazji tych list i to jest w ogóle proces, który warto opisać. Będziemy to robić w Odysei Wyborczej jutro. Łukasz Kochut miał być jedynką. Na to bardzo się oburzyła partia Razem, bo miała podobno obiecaną jedynkę dla własnego posła pana Macieja Koniecznego. Doszło do spięcia publicznego między chociażby Anną Marią Żukowską, a panią poseł Pauliną Matysiak z partii Razem. Zresztą dygresji jest dużo, bo nazwisk jest dużo. Anna Maria Żukowska, jak właśnie potwierdza Sławomir Jastrzębowski, także wybiera się, zdaje się, do Europarlamentu. Przewodnicząca klubu Lewicy także chce ewakuować się z polskiego Sejmu. To coraz bardziej na eksodus zaczyna wyglądać. Łukasz Kochut miał być jedynką Lewicy. Doszło do spięcia, doszło do kłótni. To w to wszystko wmieszał się Robert Biedroń. Zamieszał jeszcze bardziej i z tego zamieszania wygląda na to, że na Śląsku Łukasz Kochut, działacz mniejszości śląskiej, ląduje na listach Donalda Tuska, który też tą lewicę powoli zaczyna sobie rozbierać. Rzeczywiście przy tych wyborach nie tylko kwestie europejskie, ale także krajowe wyglądają bardzo, bardzo ciekawie. W Platformie jedynką na Mazowszu Halicki, o tym powiedzieliśmy, na Lubelszczyźnie Marta Wcisło, posłanka znana medialnie, ale na czym polega jej talent, ja nie jestem w stanie dostrzec. Dolny Śląsk i Opolszczyzna, tutaj też trochę powrót do polityka doświadczonego, ale takiego, który cały czas był czynny, Bogdan Zdrojewski. lokomotywą do Europarlamentu.
Myślałem, że będzie ministrem kultury, ale to ministrem kultury po tym, jak pan Sienkiewicz odejdzie do parlamentu, zostanie pani marszałek Sejmu. Takie przynajmniej czytałem informacje.
A kto będzie marszałkiem?
Marszałek Senatu, przepraszam.
A kto będzie marszałkiem Senatu wówczas?
Zobaczymy.
Wielka roszada nam się. To po 5 miesiącach rządów, to jeszcze kolejne nazwiska. Zanim ocena gubernatora Krzysztofa Skowrońskiego, to dalej lista nazwisk zachodniopomorskie i lubuskie, kolejny okręg, Platforma, na jedynce Bartosz Arłukowicz, który dopiero co dostał się do Sejmu i dopiero co zrezygnował z europarlamentu na jesieni. Pół roku pobył posłem, wraca do Brukseli. Też tego nie rozumiem. W kujawsko-pomorskie Krzysztof Brejza, osoba, która już mandat piastuje, ale dopiero w kolejnym rozdaniu. I w województwie łódzkim powiedziałem o tym, że nie tylko jedna komisja starczy swojego przewodniczącego. Dariusz Joński w łódzkim ma być jedynką Koalicji Obywatelskiej, przewodniczący sejmowej komisji do spraw wyborów kopertowych, tak zwanych. Też chyba do 9 czerwca nie zdąży wydrukować raportu. Złośliwi mówią, że raport już jest gotowy, ale to jednak trzeba trochę świadków jeszcze przesłuchać, zanim się ten przygotowany przez złośliwców raport opublikuje.
To może pokazuje, w jakim miejscu są badania komisji, bo przecież podsłuchujemy komisję i wygląda na to, że jej ustalenia są marne. Ich ustalenia są marne.
Tak, i raczej przegrywają pojedynki, więc może lepiej szybko się ewakuować do Brukseli. Wielkopolska Ewa Kopacz w Wielkopolskiej Liście, więc tutaj chyba bez zmian, chociaż nie wiem, czy Ewa Kopacz tam akurat kandydowała lat temu 5, to teraz sprawdzę. W Świętokrzyskie i Małopolskie największy polski okręg do Europarlamentu, jedynka, Bartłomiej Sienkiewicz. Zaskoczeń nie ma. Trzeci minister ewakuuje się do Brukseli.
No i co, Łukaszu, myślisz, że skomentujemy to wszystko?
No jest to ciekawe, bo po niespełna pół roku ten rząd przejdzie bardzo poważną rekonstrukcję. Jak to opisać?
Ten rząd, ten Sejm i jeszcze parę innych instytucji. Bardzo popularne, bardzo to jest porządna pensja w Parlamencie Europejskim. Można rzeczywiście albo być aktywnym, ale też dla nieaktywnych znajdą się pieniądze. Także widać, że w polskim parlamencie to jest wielki przywilej móc kandydować i to jeszcze z pozycji biorącej. Myślałem, że stanowisko ministra jest szczytem marzeń dla polityka, bo wtedy ma realny wpływ na to, co dzieje się w Rzeczpospolitej, ale widocznie ta myśl o Rzeczpospolitej jest zupełnie inna, skoro czołowi zawodnicy jadą do Brukseli. Znaczy, że to Bruksela ma rozgrywać swoją partię, a nie Warszawa. I chyba takie są decyzje premiera Donalda Tuska, bo skoro jeszcze minister spraw zagranicznych chce zostać komisarzem europejskim do spraw bezpieczeństwa, no to większość rządowa, ci najważniejsi ministrowie rządowi, pan Bodnar powinien jeszcze gdzieś kandydować, bo to
nie
by było...
Nie widzę go nigdzie wśród
to by było,
na giełdzie dziennikarskiej nieobecny.
To byłby wtedy komplet. No pewno dla pana Bodnara to jest miejsce w TSUE, tak sobie wyobrażam. Nie wiem, kiedy i kto wybiera sędziów w TSUE, ale to też pewno jest dobra posada, albo któraś z tych posad międzynarodowych też pewno jest przygotowana dla kogoś, kto w tak mądry sposób i tak zgodny z prawem i z konstytucją prowadzi reformę systemu sądowego. No, coś mu się za to należy. Przecież nie może cierpieć cały czas w Warszawie, biedak, chodzić po krakowskim przedmieściu. Tu jednak chodniki wprawdzie są proste, ale przejście przez krakowskie przedmieście czasami bywa niebezpieczne, szczególnie jeśli się nie używa pasów.
Na przykład.
Bezpieczeństwa.
A z drugiej strony ciekawa jest postawa Szymona Hołowni, który dzisiaj zadeklarował, nawet zacytuję, żeby nie było tutaj wątpliwości. I to zacytuję albo nie zacytuję państwu, ale sens był taki, trzeba dokończyć robotę. Szymon Hołownia mówił tak, będzie kandydować Michał Kobosko do Parlamentu Europejskiego, tutaj nie ma wątpliwości, klub zostanie uszczuplony przez jego nieobecność, bez cienia wątpliwości, ale chyba cztery czy pięć osób, które będą miały prawo do objęcia mandatu po nim, to są osoby z Polski 2050, więc klub będzie taki, jaki był, ale jeszcze powiedział Szymon Hołownia, że jak ktoś umówiłeś się na robotę, to ją skończ i nasze panie minister do Parlamentu Europejskiego kandydować nie będą. To jest stanowisko Szymona Hołowni. I kto mądrzej robi? Donald Tusk, który swoich ministrów wysyła, czy Szymon Hołownia, który mówi, do rządu wkroczyłeś, to wszedłeś do rządu, to w nim trwaj.
No to może nie będziemy porównywać mądrości Donalda Tuska i Szymona Hołowni. Uznajmy, że jest remis.
0-0. Godzina 14:18 to było to nadzwyczajne wejście omawiające no, pierwsze poważne listy kandydatów do Europarlamentu. Czekamy na listy Prawa i Sprawiedliwości.
One będą.
Dzisiaj powiedział na antenie Radia Wnet ciekawą rzecz Piotr Müller, że to mogą być mocne listy i że teraz na ostatniej prostej są dopraszani popularni posłowie. Widać, że partie bardzo się ścigają w tych wyborach, żeby jednak zająć pierwsze miejsce, że to jest istotne chyba nie tylko z punktu widzenia finansowego, ale także politycznego, kogo w tych wyborach wyprzedzi.
Z punktu widzenia strategii, no to w lepszej sytuacji jest Prawo i Sprawiedliwość, bo już zna kandydatów w Platformy Obywatelskie, więc może odpowiednio zareagować, no, w odpowiednim miejscu odpowiedniego człowieka postawić, ale myślę, Łukaszu, że teraz powinniśmy zapukać do drzwi Studia 37, tam jest Tomasz Wybranowski, pewno słuchał z zainteresowaniem, pewno ma dwa zdania komentarza, a potem popłyniemy w świat pięknej piosenki. Tomaszu?
Krzysztofie, Łukaszu, no i Cuszarka Jarzewskiego, przepraszam, bo myślałem, że Kuba Duszak jednak będzie o 14. Powiem tak, oczywiście politycy...
Zanim coś powiemy, przemawia na żywo na Radzie Krajowej Platformy Donald Tusk, to przez sekundę posłuchajmy, co ma do powiedzenia premier rządu i przewodniczący Platformy Obywatelskiej.
W takim pięknym antrakcie, w takim momencie historycznym bez wojny i z happy endami takimi jak upadek komunizmu czy przystąpienie do Unii Europejskiej, do NATO. Ale kochani, to był w naszej historii antrakt. Krótka przerwa od poważnych kłopotów. Historia i Polski, i historia każdego państwa europejskiego, z tych dużych, znaczących, tak jak Polska. To jest historia znaczona o wiele częściej konfliktami, przemocą, niebezpieczeństwem, niestety często w naszej historii krwią. A takie dekady, jakie nam przypadły w udziale, temu pokoleniu, które, kiedy byliśmy bardzo młodzi, budowaliśmy solidarność, byliśmy dojrzali, wchodziliśmy do Unii Europejskiej i cieszyliśmy się, i nie tylko w swoim imieniu, ale naszych rodziców, naszych dzieci, też niektórzy z nas, naszych wnuków, cieszyliśmy się, że żyjemy i przedłużamy ten czas pokoju, dobrobytu, nawet jeśli to słowo czasami jest na wyrost, ale jednak nasze polskie bezpieczeństwo materialne jest nieporównywalne z jakąkolwiek epoką wcześniej. I rzeczywiście niektórzy mogli żyć w złudzeniu, że tak będzie na wieki wieków. Ale dzisiaj już nikt nie ma prawa do tych iluzji, do tych złudzeń. Musimy szeroko otwartymi oczami zobaczyć, jak wygląda rzeczywistość wokół nas. I jak wiele zależy. I mówię tutaj już nie o wyższym wynagrodzeniu, o dłuższym urlopie, o tańszym kredycie, tylko mówię o tym, o wojnie i pokoju, o życiu i śmierci, o przyszłości tych przyszłych pokoleń dzieci i wnuków i to w tych najbardziej fundamentalnych kwestiach, o przetrwaniu Europy. To nie są puste słowa. Ja sam siebie przestrzegam w ostatnich miesiącach. Zawsze, kiedy mam mówić do ludzi, mówię do siebie, nie strasz nikogo. To nie jest twoja rola. Masz dawać ludziom nadzieję, tym, którzy wierzą w ciebie, w twoją formację polityczną, wierzą w Polskę, w demokrację, muszą mieć nadzieję. Ale my tę nadzieję, i po to jesteśmy, żeby budować nadzieję, ale ona musi być posadowiona na bardzo twardych, realnych fundamentach. Mamy nadzieję na to, że wojna nas nie dopadnie. Wojna nie jest fatalnym wyrokiem, takim, który musi zapaść. Ta wojna toczy się przy naszej granicy. Jak wiecie, zdarzały się już też incydenty z rosyjskimi rakietami, które spadały na nasze terytorium. Dobrze wiemy, goszcząc tutaj setki tysięcy Ukrainek i Ukraińców, znamy z pierwszych ust, jak wygląda kraj w warunkach wojny. Co to znaczy śmierć bliskich? Co to znaczą tortury? co to znaczy wywózka dzieci na masową skalę. Wiemy to od naszych dzisiejszych sąsiadów, czasami od naszych lokatorów w naszych domach, właśnie stamtąd, z Ukrainy. I coraz bardziej dociera do nas świadomość, po pierwsze, ryzyka, przed jakim stoimy, ale ja chcę, żeby do nas zaczęła także docierać świadomość tego, co mamy zrobić, żeby to ryzyko Polski nie dopadło.
I o tym wszystkim dowiedzą się Państwo z wiadomości, które są już za 36 minut. Donald Tusk zmienił w którymś momencie retorykę i rzeczywiście teraz straszy wojną.
Mówi, chociaż jaka, mówiąc, że straszyć nie chce.
Mówi, za każdym razem, kiedy straszy, no mówi, ja straszyć nie chcę, więc to jest retoryka Donalda Tuska, którą też wsłuchuje się Tomasz Wybranowski. Tomku?
No właśnie, pierwsza rzecz, a propos, ja zawsze powtarzam, nie popadać w skrajności, nie popadać w religię uwielbienia dla wojny i tego, co nazywa się straszeniem. Aczkolwiek, no, źle przyjąłem informację, kiedy rzekomo nasi alianci powiedzieli wprost i bez ogródek, że broń dla Ukrainy, czy pociski, są już na terytorium Polski, no i precyzyjnie podano, że to jest Rzeszów i jeszcze dwie inne miejscowości. To po pierwsze. Po drugie, patrząc na mapę tych wojaży, wyjazdów, do których zaraz się odniosę, no to tak. Minister Kultury Bartłomiej Sienkiewicz, minister aktywów państwowych Borys Budka, minister spraw wewnętrznych i administracji pan Kierwiński. No ale słuchajcie, też pani Paulina Henning-Kloska będzie startowała do Parlamentu Europejskiego. Również pani minister do spraw równości, pani Katarzyna Kotula. Również minister rozwoju i technologii Krzysztof Hetman. No i prawdopodobnie minister rolnictwa Siekierski.
Paulina Henning-Kloska nie wystartuje. To mamy dzisiaj wypowiedź pana marszałka, który z szefem jej partii powiedział, każda z pań minister, także pani Henning-Kloska zostaje, czy Henning-Kloska zostaje, więc tutaj przynajmniej na razie nie ma cienia wątpliwości. To jeszcze listy się układają, więc coś się może zmienić, ale na stan z dziś nie ma takich deklaracji, żeby pani minister startowała.
No ale wiesz co, Łukasz, ja bym panią Paulinę Henning-Kloskę oddał w ogóle z całym dorobkiem inwentarza. Natomiast powiem tak, że być może Donald Tusk jako wytrawny polityk i szczwany polityk być może wie, że ten rząd nie przetrwa nie tylko 4 lat, ale być może najbliższego roku. Natomiast no, Bruksela to są różnego typu immunitety i tego typu historie. To po pierwsze. Po drugie, ja zastanawiam się, dlaczego ci politycy, którzy mają zawsze gębę pełną frazesów, mamią naszych wyborców. Głównie mówię tutaj i pochylam się z wielkim umiłowaniem i takim uczuciem chrześcijańskiej agapy dla wszystkich tych, którzy poparli koalicję obywatelską 15 października albo 13 grudnia, bo to różnie mówią, ponieważ ci politycy decydują się na przeprowadzkę do Brukseli nie ze względu na możliwości pracy w instytucjach Unii Europejskiej, nie mogą się zasłonić brakiem satysfakcjonujących perspektyw i tak dalej, kryzysem politycznym czy naciskiem ze strony rządu, bo przecież oni ten rząd stanowią. Natomiast wydaje mi się, że wyjeżdżają przede wszystkim po to i wreszcie, mam nadzieję, że ta zasłona opadnie z tego wszystkiego, co mówiono, chociażby o tych 100 postulatach, że tak naprawdę politycy Koalicji Obywatelskiej jadą do Brukseli, by zająć lukratywne, tłuste stanowiska, korzystać przede wszystkim z różnego rodzaju przywilejów, a przede wszystkim tak zwanego immunitetu. No bo kto stracił im stanowisko posła, kiedy były te wszystkie łapówkarskie historie? Ano nikt. Natomiast w Unii zawsze jest bezpiecznie i ciepło. Jest to bez wątpienia, mówię wprost i bez ogródek, jako przeciwnik metody Donta, przeciwko tej ordynacji wyborczej, która panuje w Rzeczpospolitej Polskiej, bo to jest tak zwana kolonialna ordynacja, zostawiana przez tych wielkich możnych, aby decydować, kierując uwagę na kilku wodzów partii, te swoje działania. Natomiast działanie tego typu posłów, i mówię też do wszystkich, absolutnie wszystkich polityków, którzy zajmują eksponowane stanowiska, jest to kapitulanctwo, jest to plunięcie w twarz wyborcom i jest to działanie nieuczciwe, niezgodne z reprezentowaniem jakiegokolwiek narodu, a w szczególności narodu Rzeczpospolitej Polskiej. polskiej, bo ci posłowie no, pokazują, że nie idą działać w interesie społeczeństwa, nie idą myśleć o dobru obywateli, obywatelek Rzeczpospolitej Polskiej, tylko myślą o prywatnych korzyściach. No bo skoro są już posłami w parlamencie przy Wiejskiej 2, no to jeżeli jest możliwość i wódz wskaże drogę, no to oczywiście lepiej przenieść się do Brukseli, bo tam większe apanaże i możliwości. Natomiast tu jest jeszcze jedna rzecz, panowie, Krzysztofie, Łukaszu, na którą warto zwrócić uwagę, że tego typu zachowania świadczą o jednej rzeczy, że coś trzeszczy w posadach koalicji 15 października albo 13 grudnia. Być może Donald Tusk wie coś, o czym my jeszcze nie wiemy i dlatego desant polityków, no, którzy jakby nie patrzeć sprowadzili spustoszenie na tak zwaną działania służb państwowych i tego, co nazywa się prawem Rzeczpospolitej Polskiej. No tylko brakuje jeszcze pana Bodnara, aby gdzieś powędrował do Brukseli. No ale i powiedzmy wprost, takie zachowanie niszczy zaufanie do polityków jeszcze bardziej i demokracji jako całości. No i cóż, nikt nie mówi publicznie, że potępia tego typu historie. Nikt nie krytykuje takich praktyk. Natomiast no, być może ktoś, kto napisze kiedyś mądrzejszą konstytucję o tej, której mamy, zakaże tego typu praktyk, że jeżeli ktoś chce być posłem Rzeczpospolitej Polskiej, no to niestety, ale no, może z tego mandatu zrezygnować przed na przykład wyborami do Parlamentu Europejskiego, a nie czekać, że może coś się uda, a może coś się nie uda. No i powiem szczerze, że jestem z jednej strony zakłopotany tym, co można nazwać charakterystyką współczesnej elity politycznej, mówię o koalicji rządzącej, a z drugiej strony się cieszę, no bo jeżeli taki desant w przyspieszonym tempie ma miejsce na niespełna pół roku po zaprzysiężeniu rządu Donalda Tuska, no to powiem szczerze, że może być tylko lepiej, bo jest już tak źle, że gorzej być nie może, więc być może to jest tym powodowane. Zobaczymy też, no, kto będzie startował, gdy mowa o PSL-u, gdy mowa o trzeciej drodze. No i też ciekawią mnie też, jakie to będą mocne typy na listach Prawa i Sprawiedliwości. No bo jeżeli trzeba będzie na powrót robić porządki w Rzeczpospolitej Polskiej, no to pytanie, kto to będzie robił, jeżeli pierwszy garnitur, no nie na własną prośbę, wiadomo, że wszystkich będzie desygnował prezes Jarosław Kaczyński. Kto też zostanie na tym padole łez i rozpaczy Rzeczpospolitej Polskiej w rozdrobnionym, rozkopanym ustroju konstytucji bez konstytucji, prawa bez prawa, działaniach na rympał, złomem w ręku i tak dalej, i tak dalej. No, bardzo to jest wszystko pasjonujące, natomiast jeżeli jest coś, o czym nie wiemy, to na pewno wie o tym Donald Tusk, dlaczego decyduje się na takie listy wyborcze. To jest takie moje na gorąco spojrzenie i komentarz ze Studia 37, pięknie spowitego w chmurach.
Ale to my zostajemy w Studiu 37 w Dublinie. Tomaszu, my kończymy to nasze ponadstandardowe wejście i wracamy do muzyki. Oczywiście więcej publicystyki, także komentarz do tych nazwisk, które pojawiają się już nie tylko na giełdach dziennikarskich, które są potwierdzane przez najważniejszych polityków Platformy: Kierwiński, Sienkiewicz, Budka, to trzech ministrów konstytucyjnych, tak, którzy idą do Brukseli po godzinie 16 w popołudniu w Neta. Tymczasem, Tomaszu, wracamy do studia 37, wracamy do muzycznej środy.
No to muzycznie, Łukaszu, myślę, że tak. Formacja Big Cyc, Pechowy jak Polak, ta piosenka wciąż jest aktualna, ta z płyty Moherowe Berety, kiedy grupa Big Cyc była atakowana, że jak to przeciwko Moherom, no ale tam też była pieśń Tajni Agenci, gdzie gram bez cenzury, bo też jest aktualna ta pieśń. Natomiast Pechowy jak Polak, wciąż pasujący do tej sytuacji, nawet tej, natomiast z jednym wyjątkiem, no bo jeden Polak zagrał już w Barcelonie, pan Lewandowski. Pechowy jak Polak, Big Cyc, komentarz do tych naszych spostrzeżeń związanych z ewakuacją posłów Koalicji Obywatelskiej do Brukseli.